Witam Was serdecznie, chwała Bogu. Witam w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękuję, że przyszliście. Bo wiecie, no, to jest fajnie przyjechać gdzieś, ale jeszcze fajnie jest widzieć, że ktoś na sali siedzi. Prawda? Także, kochani, myślę, że będziemy mieli dzisiaj no, dobry czas. Chcemy mówić o małżeństwie, o rodzinie, o dzieciach. Jak się dzieci robi, to nie. Ale co z tymi dziećmi zrobić, to tak. Jestem z moją małżonką. Myślę, że też jej wystąpienie, taka refleksja na temat 31 rozdziału Księgi Przypowieści będzie zbudowaniem dla nas wszystkich. Także, kochani, witam Was i życzę Wam i sobie Bożego błogosławieństwa i wierzę, że tak będzie. Na początek może, jeśli mówimy o rodzinie, bo wiecie, z rodziną to różnie bywa. Najlepiej, jak mówią, na zdjęciu się wychodzi. Nawet mąż z żoną mają problemy się dogadać, a co dopiero, jeżeli jeszcze jest, jak na Śląsku mówią, czelotka, czyli pojawi się pierwsze, drugie czy trzecie dziecko, prawda? To wtedy to wszystko poskładać jakoś, no, jest problem. Gubią się w tym ludzie wierzący, a niewierzący, no, to już wyprawiają przeróżne rzeczy. W tej chwili niedawno rozmawiałem z takim znajomym, to powiedział, że w Warszawie ponad 18 miesięcy trzeba czekać na rozprawę rozwodową. Taka długa kolejka jest. Zresztą statystyki polskie znamy, to wiemy, co się dzieje w naszym pięknym kraju. Kochani, przyznam się do jednej rzeczy. Mianowicie nie wziąłem z sobą okularów, w samochodzie zostały przed domem brata Romka. I w związku z tym zrobię krótkie wprowadzenie. Poproszę moją żonę, a ja szybko wyskoczę po okulary. Chyba, że ktoś ma półtorówki do czytania i chciałby pożyczyć. O, siostro, no to świetnie, to dobrze. Ja przepraszam bardzo, ale pierwszy raz mi się zdarzyło, że na małżeństwo bez okularów. To znaczy widzę mniej więcej, ale po co mam stękać? Ja nie jestem z tych kaznodziejów, co stękają. O, siostra ma, bardzo dziękuję. Ładnie mi do twarzy? Dziękuję bardzo. Zresztą same szkło to nie widać dużo. Ja nie na początek chciałem takie wprowadzenie zrobić z księgi Joba. Wiecie, komentarz do Joba jest następujący. Job był mężem świętym, sprawiedliwym, bogobojnym. Nawet żona była nie całkiem, nie taka zła, chociaż do wiele rzeczy go namawiała. A mimo to miał problemy. Chciałbym wyjść od tego, kochani, że każde małżeństwo przechodzi swoje problemy, każda rodzina przechodzi swoje różne problemy. Najważniejszą rzeczą jest znać pewne zasady i te zasady stosować. Wtedy po pierwsze łatwiej jest te problemy przeżyć, przetrwać, a po drugie, kiedy będziemy stosować pewne biblijne, Boże zasady, wiadomą rzeczą jest, że w końcówce i tak wygramy. Właśnie tak postrzegamy księgę Joba. Otwórzmy sobie księgę Joba. Pierwszy rozdział, pierwszych 5 wierszy, to tekst, który mówi o zasadach tworzenia właściwego klimatu rodziny i zasad panujących w chrześcijańskiej rodzinie. I czytam słowo z księgi Joba, pierwszy rozdział, pierwszych 5 wierszy. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu, w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Wydawałoby się, kochani, że idealny mąż i ojciec, że idealna rodzina, że dzieci wypisz, wymaluj, nic dodać, nic ująć. Ale kochani, w tej rodzinie, jak wiemy, też pojawiło się mnóstwo problemów. Przysporzyły Jobowi na pewno wielu siwych włosów, nie mówiąc o ranach, o cierpieniu. Nie mówiąc o tym wszystkim, co ją przeżył, wszyscy to znamy. Ale kochani, pewne zasady, które wypracował Job w swojej rodzinie, wypracował Job w swoim małżeństwie również i w życiu swoich dzieci. I w konsekwencji zwycięstwo, w konsekwencji po przejściu tych wszystkich prób, doświadczeń i cierpień jednak oglądał zwycięstwo. I kochani, to tak na początek, na dzień dobry. Jeżeli właściwie ustawimy priorytety w swojej rodzinie, nawet jeżeli będą problemy, nawet jeżeli nasze dzieci na jakiś czas odejdą od Boga, nawet jeżeli wydaje nam się, że krzywda nam się dzieje, bo my służymy Bogu, bo my jako rodzina prowadziliśmy dzieci do kościoła, a oni potem w którymś momencie i tak odchodzą do świata. Nie wiemy dlaczego. To bardzo boli. W konsekwencji, kiedy stosujemy te pewne biblijne zasady, możemy być pewni, że wygramy, że nasza rodzina wygra i nasze dzieci wygrają, albowiem to są dzieci, które były poświęcone. Pani, jakie zasady stosował Job w swojej rodzinie i w swoim życiu? Życie rodzinne Joba. Po pierwsze, element wspólnoty. Oni się wzajemnie zapraszali. Pani, to jest bardzo ważne, żeby rodzina była wspólnotą. Żeby mąż z żoną również umieli z sobą rozmawiać. Kiedyś czytałem taką wypowiedź pewnej pani sędziny, która powiedziała tak: w swoim życiu udzieliłam mnóstwo rozwodów i mogę wyprowadzić tylko jeden wniosek. Małżeństwo to bardzo długa rozmowa. I właśnie o to chodzi, o tę wspólnotę, o to, by czuć się razem. Żona wspiera męża, mąż wspiera żonę, a również dzieci, nawet jeżeli odchodzą, nawet jeżeli buntują się, nawet jeżeli w którymś momencie nie rozumieją rodziców, one muszą czuć wspólnotę. Wspólnotę z ojcem, wspólnotę z matką. Nie wyobrażam sobie rodziców, którzy wyklinają swoje dzieci albo wyrzekają się swoich dzieci tylko dlatego, że coś złego zrobił. Do końca życia to jest nasze dziecko. Dlatego też zobaczmy, kochani, oni się zapraszali. Oni żyli razem. Oni żyli we wspólnocie. Oni żyli razem w domu. To był dla nich dom. To było miejsce, w którym czuli się bezpiecznie. I taki dom zbudował Job. Kochani, to był również element wieczerzy. Razem przy stole. To też jest bardzo ważne. Wiecie, ze zdziwieniem niedawno odwiedziłem jedną z rodzin naszego zboru, co prawda pierwszy raz u nich byłem. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zauważyłem, że w tym domu w ogóle stołu nie ma. Nowoczesny dom, malutka kuchenka, trzy pokoje, każde dziecko swój pokój i ława z telewizorem. Nie było stołu. A przecież najważniejszy w rodzinie jest stół. Miejsce, gdzie można razem usiąść, razem spożyć posiłek. A ja się pytam, a jak wy w ogóle jecie? No ten na stojąco, ten o innej porze przychodzi, ten o innej porze przychodzi. Jakoś tam na kolanie, a kiedy już razem siedzą, no to przed telewizorem na kolanach trzymają, bo przecież przy ławie nie można porządnego posiłku spożyć. Zobaczmy, kochani, stół, element wieczerzy, element właśnie tej rozmowy rodzinnej. Nie przy telewizorze, to nie telewizor rozmawia do rodziny. To właśnie rodzina z sobą rozmawia. Kochani, również element nabożeństwa. Wspólnie przy ołtarzu, wspólnie przy stole, ale również wspólnie przy ołtarzu. Element służby. Każdy usługiwał każdemu. A także element modlitwy, bojowania o siebie. Zobaczcie, to co czynił ten ojciec. Kochani, Biblia powiada, że gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Wiecie, moglibyśmy powiedzieć tak, każdy z nich zginął. Gdybyśmy chcieli przełożyć to nawet na takie duchowe wartości, to wyprowadzę bardzo daleko idący wniosek. Nawet jeżeli nasze dzieci, wydawałoby się, że giną, że idą do świata, patrzcie, Job składał codziennie za nich ofiarę, Job codziennie wyznawał grzechy swoich dzieci. To bardzo wzrusza. To jest przykład ojca i przykład właściwego domu. Domu, w którym słychać śmiech. Ktoś kiedyś powiedział, że szczęście przychodzi do domu, w którym słychać śmiech. Domu, w którym słychać pieśń. Domu, w którym słychać modlitwę. To jest właśnie, to są te zasady, kochani, które nawet w polskiej katolickiej rodzinie jeszcze 20-30 lat temu były pielęgnowane. A dzisiaj nawet w chrześcijańskiej dobrej rodzinie doszukać się ze świeczką takich, którzy to stosują. Gdzie jest codziennie modlitwa wieczorowa? Gdzie jest modlitwa przed posiłkami? O tym się już dzisiaj też w wielu rodzinach zapomina, żeby podziękować Bogu. Gdzie jest modlitwa wspólna z dziećmi? Niedawno rozmawiałem z jedną siostrą. Ona powiada, moje dzieci bardzo chcą, żebym ja przyszła i na dobranoc im coś przeczytała i się z nimi pomodliła. A ja mówię, a jak ty to robisz? Ja się o nich modlę. A oni się nigdy nie modlą. Nie, oni nie lubią. Ciekawe, prawda? One bardzo chcą, ale one się nie lubią modlić. Brak tego ołtarza rodzinnego. Coś tam nie zadziałało tak, jak powinno. W każdym razie zobaczmy ten element modlitwy, ale też element relaksu, wspólnej zabawy. Pani, właściwa biblijna rodzina, taka kiedyś była polska rodzina, dzisiaj to już się bardzo zmieniło, to jak polskie przysłowie powiada, rodzina do tańca i do różańca. Czas na zabawę, czas na śmiech, czas na radość z dziećmi, ale również czas na modlitwę, czas na stół, na wspólną wieczerzę, na bojowanie o siebie, a również, kochani, czas na, w tej rodzinie był taki element sponsorowania, też bardzo ważny. Oni siebie nawzajem sponsorowali, bo raz była uczta w tym domu, potem w tym, nauczyli się dawać. Nie tylko brać. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne, że nie tylko rodzice się zaharowywali, aby swoim dzieciom wszystko dać, co dzisiaj jest na porządku dziennym, ale również dzieci nauczyły się, aby też dawać, aby się dzielić tego z tym, co mają, aby również okazywać wzajemną troskę. Myśleli o sobie, wspierali się, chcieli mieć innych przy sobie. A też właśnie element oczyszczania. To jest bardzo ważne i właśnie tak czynił Job, Biblia powiada, po wszystkie czasy. Tak czynił Job zawsze. I dlatego też, kochani, to tak na wstępie, jeśli chodzi o rodzinę, zobaczmy te ogólne zasady chrześcijańskiej, biblijnej rodziny. Nawet jeżeli to była starotestamentowa rodzina, to była rodzina, która, możemy powiedzieć, mimo problemów odniosła sukces. I dlatego też dzisiejsze wykłady czy nasze usługiwanie, kochani, chcemy, aby było taką zachętą. Nawet jeżeli twoje dzieci sprawiają ci kłopoty, nawet jeżeli masz kłopoty z mężem czy z żoną, nawet jeżeli w twojej rodzinie są różne problemy, pamiętaj, że wygrana i tak jest zawsze po stronie Boga. Zawsze, kiedy będziemy stosowali biblijne zasady, to mamy szansę, że nasza rodzina wygra, że nasza rodzina zwycięży. I kochani, chciałbym w związku z tym drugą część takiego mojego wprowadzenia zrobić. To już będzie taka dłuższa refleksja. Weź sprawy swojej rodziny w swoje ręce. Tak może to zatytułuję. Bo zadajemy sobie pytanie, no dobrze Job, jemu się udało, ale przecież tak wiele rzeczy nie gra w mojej rodzinie. Tak wiele rzeczy nie gra w moim małżeństwie. Jakoś wydaje mi się, że z moją żoną się nie potrafimy dogadać. Się po prostu źle dobraliśmy, prawda? Albo wydaje nam się, że chyba nie o takich dzieciach marzyliśmy. Weź sprawy swojej rodziny w swoje ręce. Chciałbym na podstawie Pisma Świętego pokazać nam, kochani, jak można wiele problemów, wiele spraw biblijnie załatwić. Wiele rodzinnych dylematów na podstawie Pisma Świętego możemy uregulować. I na początek taki cytat. Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia. To prawda. Bo ja odniosłem sukces, moje dzieci odnoszą sukces, czyli moje dzieci mają moje geny. Ale co się dzieje, kiedy ojciec odnosi sukces, a dzieci na przykład są narkomanami? Ojciec jest bardzo szanowany w społeczeństwie, a jego dziecko trafiło do więzienia. Kiedyś rozmawialiśmy w rodzinie właśnie przy stole, ja już jestem dziadkiem, więc trzy pokolenia przy stole przeważnie siedzą i tak rozmawialiśmy o naszym najmłodszym wnuku, ile on ma, 5 lat? 4 lata i mówimy, no on to ma geny po dziadku. On mówi, a on potem wstał za chwilę, mówi, tak, ja mam geny po dziadku, ale nie wiem, co to są geny. W każdym razie, kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy wzięli pewne sprawy w swoje ręce. Abyśmy nie pozwolili, żeby łódź naszej rodziny, naszego życia tak była przez falę życia, przez okoliczności, przez te wszystkie sprawy trudne, przez które przechodzimy, aby pozwolić jej płynąć tak jak nurt rzeki. Nie, nie. My możemy sterować tą łodzią. Nawet jeżeli robimy to, czy przede wszystkim, jeżeli robimy to w imieniu Chrystusa, to my również mamy prawo i mamy obowiązek tą łodzią sterować. Chciałbym, kochani, pokazać kilka przykładów takich rodzin, wydawałoby się, przegranych. Na przykład był taki kapłan, który, wydawałoby się, odniósł sukces, albowiem miał powołanie na kapłana, był bardzo powołanym kapłanem, pomazanym kapłanem, poważanym kapłanem. Ten kapłan nazywał się Heli, a jednak jego synowie przegrali. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuelowej w 2 rozdziale i wierszu 12. Ja chciałbym na początek pokazać kilka, kochani, postaci, w których jakby coś zaszwankowało w tej rodzinie. Coś nie zagrało w kilku rodzinach, które nawet na kartach Pisma Świętego są pokazane. Oto 2 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Pierwsza księga Samuelowa, 2 rozdział i wiersz 12. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Bardzo obciążający wiersz i bardzo trudny do zrozumienia wiersz. Kochani, mieszkali przy świątyni. Heli był kapłanem. Dużo ludzi przychodziło tam, bo on był również sędzią. Przychodzili porady. On był pełen Ducha Bożego. Bóg przez niego przemawiał, a oto przy nim wyrośli synowie, którzy byli nikczemni i nie znali Pana. Bardzo trudny dom, prawda? I bardzo trudna sytuacja dla ojca. Dlaczego? Moglibyśmy zadawać pytania i moglibyśmy wyartykułować bardzo dużo odpowiedzi według nas. Kochani, podobna sytuacja była z Samuelem. Wszyscy znamy Samuela, ten mały chłopiec, o którego matka modliła się tak długo, wiele lat. W starości poczęła swoje dziecko, wymarzonego syna. Oddała go, kochani, na wychowanie. I Samuel wyrastał. I Samuel, kochani, był mężem Bożym. Ale oto dowiadujemy się w pierwszej księdze Samuelowej, w 8 rozdziale, że Samuel też miał problemy ze swoimi dziećmi. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 8. I czytamy w wierszach 1-5, gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz, byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Nawet lud się zbuntował, społeczeństwo się zbuntowało, mimo że szanowali bardzo Samuela, to mieli pretensje. Twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. My nie chcemy, aby oni nad nami panowali. Dlaczego coś nie zagrało w tej rodzinie? Dlaczego coś nie zagrało w rodzinie Heliego? Pani, chciałbym pokazać również inne przypadki. Przypadki wielkich mężów Bożych, którzy żyli z kompleksami. Na przykład takim mężem był Gedeon. Kiedy otworzymy sobie Księgę Sędziów, 6 rozdział, ja w tej chwili chciałbym podprowadzić nas, kochani, do tego, że są różne problemy. Za chwilę zastanowimy się, jak to rozwiązać. Zobaczmy, kiedy 6 rozdział Księgi Sędziów czytamy, tam Biblia nam powiada, że naród izraelski był w takim impasie. Byli prześladowani ponad wiele, wiele lat. Kochani, panowali nad nimi z różnymi skutkami i w różnych okresach czasu wrogowie. I oto Biblia powiada, że również tu w tym momencie, pierwszy wiersz powiada, Bóg wydał Izraela w rękę Midjańczyków na 7 lat. I naród izraelski był bardzo ciemiężony. Ale w tym okresie, po jakimś czasie przychodzi anioł. Anioł do pewnego męża, który się nazywał Gedeon. I anioł powiada, słuchaj Gedeonie, ja chcę ciebie użyć, abyś ty wyprowadził naród izraelski do wolności. Abyś ty przełamał wreszcie tę siłę waszych agresorów, Midjańczyków. I oto, kochani, tylko chciałbym przeczytać wiersz 15. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie, to są słowa Gedeona, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mojego ojca. Pani, tutaj jawi się w oczach Bożych wielki przywódca, jawi się bohater, jawi się ten, kto ma wyprowadzić do wolności naród ciemiężony. On takie kompleksy. Powiada, panie, czym? Panie, nie potrafię. Dalej powiada, jestem najmłodszy. Dalej powiada, panie, mój ród jest najbiedniejszy. Panie, chyba pomyłka, ja się do tego nie nadaję. Zobaczcie, wodzowie, a jednak z kompleksami. Takim również wodzem z kompleksami był Saul. Saul, pierwszy król Izraela. I kiedy otworzymy sobie pierwszą księgę Samuelową, 9 rozdział, to kochani, tam dowiadujemy się, jakie było podejście Saula. Zobaczcie, jakże wyróżniony. Znaleźli go. Prorok Samuel objawił mu Bożą wolę. Prorok Samuel powiedział, Saulu, ty będziesz królem nad Izraelem. Patrzcie, jak reaguje Saul. 9 rozdział, wiersz 21. Saul odpowiedział, przecież jestem tylko Beniaminitą. Więc z najmniejszego plemienia izraelskiego, a ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamin. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? I kochani, możemy zadać sobie pytanie, co nie zagrało w tej rodzinie, że tyle kompleksów? Co nie zagrało w rodzinie Gedeona? Że tak bardzo się bronił. Panie, ja nie mogę. Panie, mój ród jest najbiedniejszy. Panie, ja jestem najmłodszy. Panie, to nie ja. Jakie w genach, że użyję tego słowa, przekazali rodzice komunikaty swoim dzieciom? Dlaczego chłopcy w sile wieku zupełnie zwątpili? Wygrano w Boże pomazanie, w Boże powołanie, w to, że może się coś zmienić. Co się stało, kochani, o czym rodzice rozmawiali, jakie komunikaty przekazali rodzice swoim dzieciom, swoim synom, że czytamy tu, kochani, synowie Heliego poszli do świata. Samuel, wybitny mąż Boży, jego dzieci poszli do świata. Tutaj czytamy o Gedeonie, który zupełnie nie wierzył w to, że może być przez Boga używany. Czytamy o Saulu, który miał być pierwszym królem w narodzie izraelskim. Przychodzi do niego Samuel, pomazał go. On powiada, jakie rzeczy ty do mnie opowiadasz? Ja w to nie wierzę. Kochani, zobaczmy, coś w tych rodzinach nie zagrało. Ja w tej chwili nie mam na celu krytykować Samuela, nie mam na celu krytykować, kochani, Heliego, ojców Gedeona, czy ojców Saula, czy rodziców Saula. Chciałbym, abyśmy się tylko zastanowili. Coś w tych rodzinach nie zagrało. Po co to mówię? Po to, abyśmy zadali sobie pytanie, czy w mojej rodzinie wszystko gra? może w mojej rodzinie też coś nie zagrało. Chodzimy do kościoła, nasi rodzice byli wierzący, a mimo to tak wiele rzeczy nie gra w mojej rodzinie. Co się dzieje? Co się stało? I zobaczmy dalej, kochani, 15 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Kolejna rzecz z historią Saula. 15 rozdział pierwszej Samuelowej i wiersz 17. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Mimo to, że zostały ci przekazane niewłaściwe informacje, złe komunikaty, że nie wierzyłeś w siebie, że miałeś tak wiele kompleksów, we własnych oczach wydałeś się sobie mały. Twoi rodzice nie przygotowali ciebie do tego, byś był bohaterem. Mimo wszystko Bóg cię wybrał. Mimo wszystko Pan ciebie namaścił. Zobaczmy, kochani, jakże zbieg różnych okoliczności. Tutaj namaszczeni ojcowie, synowie przegrali. Tutaj rodzice zawalili, a z kolei Pan namaszcza synów, mimo że tak wiele kompleksów, mimo że tak wiele problemów. Dlaczego coś nie zagrało? Kochani, jeżeli chodzi o Saula, Saul miał bardzo walecznego ojca. W pierwszej księdze Samuelowej, w 9 rozdziale, w wierszu 1 czytamy tak. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Behorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny. Ciekawe, prawda? Skoro Biblia o nim wspomina, że był mężem dzielnym, wspomina nawet jego dziada i pradziada, czyli cały ród genealogiczny i pokazuje go w pozytywnym świetle, dlaczego, kochani, jego syn miał tyle kompleksów? Dlaczego jego syn nie wierzył? Dlaczego jego syn, kochani, w jakiś sposób nie liczył na to, że w życiu odniesie jakiś sukces, że będzie błogosławiony? Ukrywał się. Na przykład 10 rozdział tejże samej księgi Samuelowej, wiersze 21-22, bardzo ciekawe słowa. Następnie kazał wystąpić plemieniu Beniamina, ród za rodem i los padł na ród Matriego, a potem padł los na Saula, syna Kisza i szukali go, ale go nie znaleźli. Więc ponownie pytali Pana, czy w ogóle przyszedł tutaj ten mąż? Pan odrzekł, tak, lecz ukrył się w taborze. Król, który się schował pod wozem. Dziwny król, prawda? Wydawałoby się, że chcielibyśmy mieć szefa, prezydenta, króla, kogoś, kto pociągnie nas, poprowadzi do zwycięstwa, prawda? Kogoś, kto wierzy w siebie i wierzy w przyszłość narodu. A tutaj patrzcie, król, który się schował za wozem, czy pod wozem nawet. Dlaczego? Pani dalej, jeżeli czytamy o Saulu i o tych jego kompleksach i o tym, że nie został zupełnie przygotowany do życia, to wiersz w rozdziale 15 i wierszu 12 czytamy, że Saul postawił sobie pomnik. Jeszcze nic właściwie nie zrobił, a już sobie stawiał pomniki. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił sobie tam pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. Miał silną potrzebę akceptacji. Nie miał, kochani, tej potrzeby zaspokojonej. Dlatego miał tak wiele kompleksów. Zobaczmy, jak bardzo ważna rola rodziców, tej wspólnoty, o której mówiłem na podstawie księgi Joba. Cóż z tego, że ojciec był bohaterem? Cóż z tego, że ojciec jest dyrektorem? Cóż z tego, że ojciec zarabia miliony? Cóż z tego, że pod domem stoją dwa samochody? Jak syn potrzebuje po prostu akceptacji. Jak córka po prostu potrzebuje miłości, potrzebuje przytulenia. Potrzebuje rąk, które nie tylko zarabiają, ale rąk, które przynoszą ciepło i przynoszą błogosławieństwo. Kochani, Saul oczekiwał podziękowania, dlatego miał taką wielką potrzebę pochwały. 15 rozdział i wiersz 13. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Oczekiwał, że Samuel go pochwali. Powiedział: Samuelu, udało mi się. Samuelu, coś zrobiłem. Przychodzi dziecko do ojca, powiada: tato, dzisiaj piątkę z fizyki dostałem. No i co z tego? I koniec rozmowy. I potem ten sam syn, mając lat 18, kiedy ma możliwość zdania na studia, on tak samo mówi: no i co z tego? Ma możliwość awansu na dyrektora. I co z tego? Jedno zdanie, które usłyszał kiedyś od ojca. Zobaczcie, to samo z Saulem. Jaka silna potrzeba pochwały. Żeby ktoś mu powiedział: dobrą robotę zrobiłeś. Jak bardzo się cieszę. Wygrałeś, Saulu. I kochani, kto wie, czy wtedy właśnie, gdyby to się stało, czy nie wyrósłby na świetnego króla, a tak i tak przegrał. Te kompleksy jednak przeważyły namaszczenie Boże. Patrzcie, taki piękny początek, a jednak swoje życie przegrał. Saul żądał czci, potrzeba uznania w oczach innych. Czytajmy 30 wiersz tego samego rozdziału. A on odrzekł: zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twojemu. To są słowa Saula. Nawet jeśli zgrzeszyłem, nawet jeżeli Samuel powiedział do niego, prorok mówi: słuchaj, Pan cię namaścił, ale Pan zabiera ci królestwo. On powiada: ale chociaż uczci mnie przed ludem. Pani, jak wydobywa się z jego serca cała głębia tych potrzeb dziecka, mimo że już był dorosłym człowiekiem. Coś w tej rodzinie nie zagrało. Patrzcie, przedstawiłem tylko 4 rodziny, a jak wiele problemów. Dlatego też, kochani, takie nabożeństwa jak dzisiaj, czy takie seminarium, czy sesja, kochani, są potrzebne, abyśmy czasem zatrzymali się w swoim biegu jako rodzice, a też jako dzieci. Bo dzieci przecież też mogą zacząć rozmawiać z rodzicami. I dziecko, które potrafi odważnie rozmawiać z mamą czy z tatą i potrafi powiedzieć: tato, ja mam taką potrzebę, potrzebę pochwały. Tato, ja mam kompleksy. Tato, kiedyś tak zareagowałeś i to spowodowało, kładzie się cieniem na moim życiu i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, kochani, że coś rodzice mogą zmienić. A zawsze jest czas na zmiany. Dlatego też chciałbym, kochani, powiedzieć taką rzecz. Uwolnij pełnię błogosławieństwa dla swojej rodziny. Nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Chciałbym podzielić się przemyśleniami na temat dziedzictwa. Są w Piśmie Świętym ciekawe teksty mówiące o tym, że od rodziców czy od dziadków przejmujemy często cały bagaż obciążeń, długów, co pociąga za sobą brak błogosławieństwa w tym pokoleniu i w następnych. Ale czy tak musi być? Czy musimy z tym żyć i pozwalać, by to wszystko oddzielało nas od życia w pełni radości, szczęścia i wolności? Zobaczmy, kochani, co powiedział Dawid. W pierwszej Księdze Kronik, w 29 rozdziale, w wierszu 15, czytamy pewną myśl Dawida, która pokazuje nam, że Dawid też zmagał się z takimi problemami. Coś rodzice mu przekazali i nie wszystko było właściwe. Pewne komunikaty, kochani, przekazano jemu, z którymi on żył potem, a one były obciążeniem dla niego. I zobaczmy, co mówi Dawid. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Ciekawa myśl, prawda? Dawid, mąż Boży. Chwała Bogu, że wygrał swoje życie. Ale o jego wszystkich walkach, tych wewnętrznych i tych zewnętrznych, kochani, objawione, to jest wszystko w psalmach. Ale czy musiałoby do tego dojść, żeby Dawid wyartykułował taką myśl? Nasze dni są beznadziejne, bo dni naszych ojców były beznadziejne. Dlaczego taki wniosek wyciąga syn? Prawdopodobnie, kochani, słyszał dużo narzekania. prawdopodobnie właśnie powtarza. Wiecie, dzieci są kopią dziadków i rodziców. Słyszał dużo w domu, jak ciężko, jak tragicznie, jakie podwyżki, jak teraz zwalniają z pracy i tak dalej, i tak dalej. Kochani, czy myślicie, że nasze dzieci będą kiedyś opowiadały radosne rzeczy, jak takie coś słyszą w naszych domach? Co my zaszczepiamy naszym dzieciom? Patrzcie, jaka przykra myśl wyartykułowana przez męża Bożego. Czyli, kochani, chciałbym pokazać, że często nam się te rzeczy mylą. Z jednej strony chcemy być bardzo uduchowieni. Ja w wielu zborach, kochani, mówię tak, jak kiedy w niedzielę usługuję, wiecie, staję tutaj, a tu widać wszystko. Wasze twarze widzę, widzę, o czym teraz myślicie, widzę, z czym przyszliście tutaj, co przed chwilą w domu się u was czyniło. Tu wszystko widać. Wiecie, czasem staję tak za kazalnicą, tak widzę takie poważne, święte miny i mówię tak, wiecie co, tu jest taka święta atmosfera, że nawet Pan Bóg się boi tu wejść. Bo wiecie, nam się te rzeczy mylą. Z jednej strony chcemy być tacy święci. Ładny ancuk na Śląsku mówią, wiecie, ładny garnitur zakładamy, w niedzielę idziemy do kościoła. Wszyscy nas widzą, bracia, siostry, że tutaj taki fajny, dzieci, jeszcze jak małe, zaznaczam jak małe, no to przychodzą z nami, jak duże to już różnie bywa, prawda? I nie potrafimy oddzielić tej świętości od codziennego życia, od tego codziennego gderania, narzekania, od tych kłótni między mężem i żoną, wiecie, od tych krzyków na dzieci, od tego wyzywania dzieci na dzieci i tak dalej. A tu w zborze, no tak, chwała Bogu, Pan jest taki dobry, aleluja. I tak pogubiło się wielu świętych ludzi. Świętych ludzi. Heli, Samuel, patrzcie. Rodzice Gedeona, rodzice Saula, a nawet rodzice Dawida, patrzcie. Nawet rodzice Dawida. Skoro syn wypowiada taką oto tragiczną myśl, moja życie nasze, jesteśmy jak przychodniami, jak wszyscy ojcowie. Życie nasze, jak cień przechodzą, są beznadziejne. Eliasz. Kolejna postać. Panie, dzisiaj mówimy o rodzinie. O rodzinie. Zobaczcie, jak rodzina piętnem wyciska się na życiu mężów bożych, na życiu polityków, na życiu, kochani, naszych przywódców. Wszystko zaczyna się w rodzinie. I mimo, że Dawid był, kochani, królem, mimo, że Dawid był pomazańcem, mimo, że Dawid był prorokiem, mimo, że Dawid był kapłanem, patrzcie, jak mu to wszystko ciążyło, co wziął ze swojej rodziny. A nie musiało. A nie musiało. Zobaczcie, jak bardzo ważnym jest, aby rodzice żyli w takim Bożym namszczeniu, nie tylko w Kościele, ale również w swojej rodzinie. I chciałbym dzisiaj do tego doprowadzić, do takiej modlitwy, abyśmy właśnie byli takimi rodzinami Bożymi. Ważniejsza rodzina niż nawet atmosfera w Kościele. Zresztą taka będzie atmosfera w Kościele, jaka jest w rodzinie, prawda? Ale Eliasz, pierwsza królewska, 19 rozdział, wiersz 4. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, słuchajcie, co mówi, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Powiem wam, że kiedy słucham takiego Dawida czy takiego Eliasza, to aż ciarki mnie przechodzą. I sobie myślę, co moje dzieci myślą o mnie jako o ojcu. Patrzcie, co mówi Dawid namaszczony. Beznadziejne dni jak moich ojców. Patrzcie, co mówi Eliasz, namaszczony mąż Boży. Panie, odbierz moje życie, ja nie chcę żyć, bo nie chcę, żeby moje życie było tak jak życie moich ojców, moich rodziców, moich dziadków. Patrzcie, jakie komunikaty przekazujemy często nieświadomie naszym dzieciom. A potem chcemy, żeby nasze dzieci odnosiły sukcesy. A potem chcemy, żeby naszym dzieciom się powodziło. Chcemy, żeby miały piątki. Chcemy, żeby studiowały. I chcemy, żeby w Kościele nasze dzieci usługiwały. Pogubiliśmy się zupełnie. W Kościele na kolanach, a zupełnie inaczej w domu. Patrzcie, tu to pięknie jest właśnie pokazane. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy zawarte w tych wypowiedziach. Dni nasze na ziemi beznadziejne. To powtarzają dzieci. Nie jestem lepszy niż moi ojcowie. To powtórzył Eliasz, powtórzył Dawid. Przychodniem jestem jak wszyscy ojcowie nasi. Czy wyczuwasz w tych słowach nutę goryczy, żalu i beznadziejności? Autorzy tych słów winią swoich ojców za to, że zgotowali im takie życie, że sami byli przeciętnymi zjadaczami chleba, miernymi ludźmi, tułaczami na ziemi. Takie podejście zostawili w dziedzictwie swoim dzieciom. Właśnie a propos dziedzictwa. Co zostawiamy w dziedzictwie swoim dzieciom? Kochani, a tak prawdę mówiąc, my na tej ziemi nie jesteśmy po to, żeby harować. Nie jesteśmy po to, żeby budować domy. Nie jesteśmy po to, żeby jeść chleb z szynką. Czy cokolwiek tam robimy z kawiorem, nie wiem, co jeszcze może być najdroższe na ziemi. Jesteśmy po to, żeby zostawić dziedzictwo swoim dzieciom, a przede wszystkim pracujemy na dziedzictwo naszych wnuków. Jakie dziedzictwo zostawimy naszym wnukom, nawet jeśli ich nigdy w życiu nie zobaczymy? Bo my pracujemy na dziedzictwo. Po to zostaliśmy na ziemi powołani. Kochani, tak, takie dziedzictwo, jakie im zostawimy, w takim nasze wnuki będą żyły, prawnuki. Bo wiecie, nasze dzieci to już tak prawdę mówiąc jest za późno. Bo ich dziadkowie im, bo taka biblijna zasada jest. Że właściwie my pracujemy na dziedzictwo naszych wnuków. Nasze dzieci mają dziedzictwo po naszych rodzicach. Ale jakie dziedzictwo zostawiamy następnym pokoleniem? Dzieci powtarzają błędy rodziców, mają problem, aby wyrwać się z matni przeciętności, słabości, żyją w kompleksach, zadawalają się miernotami. I to jest naturalna kolej rzeczy. Zobaczmy, co mówi Pismo Święte w drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale i w wierszu 41. Druga Księga Królewska, 17 rozdział i wiersz 41. Zobaczmy, co Pismo Święte powiada. Również ich synowie i wnuki, patrzcie, to, o czym mówiłem. Kochani, my pracujemy na dobrobyt naszych wnuków, to dziedzictwo duchowe. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie aż do dnia dzisiejszego. I dzisiaj w XXI wieku nic się nie zmieniło. Nasze dzieci i wnuki są kopią naszego życia, naszego sposobu myślenia. Często nawet niewyartykułowanych, kochani, naszych wewnętrznego bałaganu. Ile goryczy w naszym sercu, ile braku przebaczenia w naszym sercu, ile, kochani, niespełnionych marzeń w naszym sercu, ile, kochani, złych rzeczy w naszym sercu. To wszystko, umierając niejako, przekazujemy następnym pokoleniom. My nawet nie zdajemy sobie sprawy. To wszystko przekazujemy. Ojcowie żyli z syndromem ofiary, a dzieci i wnuki ich naśladują. Patrzcie, to przed chwilą czytaliśmy. Nasze życie przebiega w poczuciu, że jesteśmy ofiarami. Moi rodzice byli przeciętniakami, słabo im się powodziło, więc i ja nie mogę oczekiwać niczego więcej. Często skutki grzechów ojców przenoszone są również na kolejne pokolenia. I na przykład kolejny cytat. Zobaczcie, kochani, jeśli chodzi, ja teraz wchodzę w temat dziedzictwa. Tego, co my przekazujemy naszym dzieciom i wnukom, to są biblijne prawdy, bardzo ważne. Otwórzmy sobie Księgę Trenów Jeremiaszowych, rozdział 5. Treny Jeremiasza, rozdział 5. I tu zobaczmy takie prawdy, które są również tu w tym tekście zawarte. Wiersze 7, 8, a potem 15, 16. Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich. Zobaczcie, ojcowie zgrzeszyli, już ich nie ma, a my dźwigamy ich winy. Zobaczcie, kochani, jak działa dziedzictwo, jak działa przekazywanie pewnych rzeczy. To są zasady. Ja nie mówię o konkretnych rzeczach, konkretnych rodzicach. To są pewne biblijne zasady. Wiersz 8. Niewolnicy nami rządzą, nie ma kto by nas wyratował z ich ręki. I teraz wiersz 15 i 16. Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny, spadła korona z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy. Chcę ci powiedzieć w imieniu Pana, że nie musisz tak myśleć, nie musisz tak żyć i możesz przerwać łańcuch ofiary, narzekania, braku wizji na piękną przyszłość. Masz prawo wyjść zza zasłony niemożności i miernoty ojców. Kochani, to są pewne przemyślenia, pewne refleksje, którymi dzieliłem się nie tak dawno w moim zborze. Bo to są bardzo ważne rzeczy. My przekazujemy nieświadomie naszym dzieciom, nawet jako rodzice wierzący, jako chrześcijanie, bardzo złe komunikaty. A potem właśnie się dziwimy, że tak jak tu czytamy, spadła korona z głowy naszych dzieci. One nie królują zamiast królować. One powołane zostały do sukcesów, do królowania. Bo czymże, kochani, mają być nasze dzieci, jak nie królami, skoro my jesteśmy królami i kapłanami, prawda? Mam takie kazanie, które wygłosiłem też w Katowicach. Pozwól swoim dzieciom, aby królowały. To my jesteśmy często przeszkodą. My, rodzice. Zobaczcie, ustała radość, czytamy. Taniec zamienił się w pochód żałobny. Spadła korona. Dlaczego? Takie dziedzictwo przygotowali im rodzice. O tym czytaliśmy wyżej. Rodzice. Dlatego też, kochani, chciałbym jeszcze raz powtórzyć to, co mówiłem na początku. Weź sprawy swojej rodziny, w swoje ręce. W drugiej księdze Kronik, w 29 rozdziale, zobaczcie, jak dużo czytam, kochani. Ja nie chciałbym, żeby to były jakieś refleksje psychologiczne. Niech Pismo Święte do nas przemawia. Druga księga Kronik, 29 rozdział i wiersz 11. Zobaczmy, co mówi Biblia. Nurze więc, synowie moi, nie gnuśniejcie. Czyli zobaczmy, nawet jeżeli nam rodzice przekazali pewne komunikaty, pewne dziedzictwo, my nie musimy z tym żyć. My możemy to przerwać. My możemy, kochani, to złamać. My możemy zacząć inaczej. Nurze, synowie, nie gnuśniejcie, gdyż was wybrał Pan, abyście stali przed Nim, służąc Mu i byli Jego sługami. To, że wasi rodzice byli tacy, to, że tak wam przekazali, to, że w takim dziedzictwie wyrośliście, to wcale nie znaczy, że tak musi być, powiada Boże Słowo. Nie gnuśniejcie w tym, nie trwajcie w tym, możecie to przełamać. W innym cytacie, czyli druga Kronik, 30 rozdział i wiersz 7, czytam jeszcze mocniejsze słowo. Nie bądźcie tacy, jak wasi ojcowie. Czyli zobaczmy, kochani, co dobre, to dobre, ale co niedobre, to nie trwajcie w tym. Nie bądźcie tacy. Możecie to wszystko zmienić. Co zatem możemy uczynić? W księdze Jeremiasza czytamy taki oto tekst. 34 rozdział i wiersz 15. Jeremiasz 34:15. Na pytanie, co zatem powinniśmy uczynić, czytamy. I nawróciliście się dzisiaj, co to znaczy nawrócić się, zmienić sposób myślenia. Nawróciliście się, zmieniliście sposób myślenia, uczyniliście to, co słuszne w moich oczach, ogłaszając wyzwolenie. Zobaczcie, kochani, ogłaszając wyzwolenie. Czyli coś trzeba przełamać, coś trzeba otworzyć, coś trzeba uruchomić. Nie trwajcie, nie gnuśniejcie w tym marazmie waszych ojców, marazmie waszego dziedzictwa. Możecie z tego wyjść, możecie ogłosić wyzwolenie waszym dzieciom. Ty i twoje dzieci, twoje wnuki i prawnuki nie muszą żyć tak, jak żyli twoi ojcowie i dziadkowie. Przerwij stan pokoleniowego, duchowego, finansowego ubóstwa. Stan miernoty przeciętniactwa oraz narzekania i bierności. Ogłaszaj wyzwolenie z więzów, burz warownię, zwiastuj nad swoją rodziną, swoimi dziećmi, następnymi pokoleniami Boże błogosławieństwo. Ogłaszaj Boże sukcesy, ogłaszaj pełnię szczęścia w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, to jest to, o czym mówi Biblia. Bo moi rodzice tak żyli, moi dziadkowie tak żyli, była taka bida i taka bida będzie i taka bida umrze. A moje wnuki jak mają żyć? Ja muszę coś z tym zrobić. Ja muszę to przerwać, prawda? Nawet jeżeli moi rodzice byli wierzący, bo tak jak opowiadam, Kościół jest jedna rzecz, a rodzina druga rzecz. I często wielu ludzi gubi się tutaj w tym, jak pokazałem na podstawie Bożego Słowa. Kochani, związuj wszelkie rodowe strachy. Związuj wszelkie rodowe kompleksy. Ogłaszaj Boże przebaczenie i zbawienie przez krew Jezusa Chrystusa. Bądź odważny czy odważna i wygraj swoje życie i życie swojej rodziny i życie wnuków i następnych pokoleń. Kochani, to Duch Święty bardzo mnie do tego przekonał. Wiecie, my żyjemy, przynajmniej ja jestem pokoleniem, w którym moi ojcowie przeżyli wojnę. Wiecie, nasi ojcowie, nasi rodzice, pokolenie wojenne, oni mieli bardzo nieładne dzieciństwo, oni mieli bardzo trudny okres kształcenia się, prawda? Oni wyrośli w tym strachu, w tej depresji, w tych wszystkich skutkach powojennego, międzywojennego i powojennego życia. I oni nam to w dziedzictwie zostawili. I Duch Święty wyraźnie mi powiada, ty nie musisz żyć w takich kompleksach, ty nie musisz żyć w takim strachu, ty nie musisz żyć również w takich ułomnościach fizycznych, jak twoi rodzice. Możesz to przerwać wszystko. Rodzice z jednej strony zostawili mi, bo mój ojciec był pastorem, zostawił mi dziedzictwo duchowe, ja jestem też pastorem, ale z drugiej strony zostawił mi pewne dziedzictwo życia na ziemi. I ja też teraz coś z tym muszę zrobić. Wiecie, kochani, że ja do lat chyba 17 żyłem w takich poważnych kompleksach, że ja się bałem z dziewczyną porozmawiać, a dzisiaj stoję i głoszę kazania. Taki strach we mnie. To wszystko, pewne rzeczy zostały nam przekazane, kochani, bez słowa. I teraz o co chodzi? Bóg mówi, stańcie. Bóg mówi teraz, zatrzymajcie się. Bóg mówi teraz, przełamcie te całe złe rzeczy, które otrzymaliście w dziedzictwie od swoich ojcach, praojcach czy dziadka. I ogłaszajcie nad waszymi następnymi pokoleniami sukcesy, radość, szczęście, Boże błogosławieństwo. Wyzwólcie to Boże błogosławieństwo. Niech ono płynie na wasze dzieci. To jest tak bardzo ważne. To właśnie Biblia nas do tego zachęca. I teraz zobaczcie, kochani, jak zmieniło się życie Dawida. Kiedy Dawid to zrozumiał, patrzcie, z jednej strony powiada, beznadziejne życie, jak nasi ojcowie, ale kiedyś to zrozumiał, miał takie nabożeństwo, jak dzisiaj tu u was i pod koniec swojego życia z radością ogłasza. Czytam teraz słowo z 2 Samuelowej, 23 rozdział i wiersz 5. Czy nie jest tak z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Patrzcie, wyszedł z tego marazmu. Ojcowie moi, życie beznadziejne, umierali, jesteśmy przychodniami, a tutaj słowa pełne nadziei, pełne obietnicy. Powiada, Boże, zabezpieczyłeś mój dom, dziękuję Ci, moje dzieci i następne pokolenia będą żyły we wspaniałym błogosławieństwie. O tym również czytamy, kochani, w 7 rozdziale 2 Księgi Samuelowej. Także to jest bardzo ważne, abyśmy mówili Bogu o swoich życzeniach i marzeniach, abyśmy rozpościerali je na całą naszą rodzinę, abyśmy uwalniali pełnię Bożych obietnic. Halleluja. Ktoś napisał, kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. Wiecie, że w tym jest dużo biblijnej prawdy? Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. I to jest prawda. Są pewne duchowe dziedzictwa, które przyjmujemy. Wiele z nich jest dobrych, ale wiele jest złych. I musimy to przerwać. Musimy, kochani, stanąć w imieniu Bożym, ogłaszać pełnię Bożego błogosławieństwa nad swoją rodziną, nad swoimi dziećmi, wypowiadać głośno imiona swoich dzieci przed Bogiem. Niech wróg słyszy, że nie ma szans cokolwiek zepsuć w naszej rodzinie. Niech diabeł wie. Właśnie tak czynił Job. I dlatego wygrał, mimo różnych problemów, kłopotów i trosk. Ostateczne zwycięstwo przecież i tak należy do Jezusa Chrystusa. Dlatego podejmij walkę. Módl się do Boga. Modlitwa jest największym majątkiem człowieka. Modlitwa. Największy majątek człowieka. Dlatego też, kochani, módlmy się. Chciałbym tym wystąpieniem, bo mój czas już się kończy, chciałbym zachęcić nas dzisiaj do tego, abyśmy przemyśleli, co mówimy, jak się czujemy, w jakim atmosferze, w jakim klimacie wyrastaliśmy. Możemy to wszystko zmienić. Pozwólmy naszym dzieciom żyć po królewsku. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam moją małżonkę. Ja jeszcze zatrzymam sobie, dobrze?
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie, na pewno nie jestem takim płomiennym mówcą jak mój mąż, ale chcę z wami podzielić się pewnym rozdziałem z Biblii. Rozdziałem, który jest w całości poświęcony kobiecie. I szczerze mówiąc, wiele razy czytałam ten fragment i zwykle skupiałam się na drugiej części tego rozdziału, mianowicie na pochwale dzielnej kobiety. Ale kiedy zaczęłam trochę bliżej się temu przypatrywać, to powiem wam szczerze, że pierwsza część tego rozdziału wydała mi się taka szczególnie fascynująca i spróbuję przeczytać najpierw pierwszych 9 wierszy z tego rozdziału i podzielić się myślami, które to były takie moje przemyślenia, ale myślę, że wielu kobietom mogą przynieść jakieś mądre spostrzeżenia, zwłaszcza, że chcę wam powiedzieć, że ten rozdział napisany jest przez mężczyznę, a więc jest to jakby takie męskie spojrzenie na kobietę, jej rolę i jej zadania. Więc nam jako kobietom może to dać wiele do myślenia, żebyśmy zobaczyli, czego oczekują od nas mężczyźni, a myślę, że dla mnie to było takie fascynujące słowo. Więc pierwszych 9 wierszy z 31 rozdziału przypowieści. Słowa Lemuela, króla Masy, których uczyła go jego matka. Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, i co synu mojego łona, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swojej siły. Nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie ubogim i biednym, wymierzaj sprawiedliwość. Tak jak powiedziałam, są to słowa dorosłego mężczyzny, słowa Lemuela, który osiągnął pewien, według mnie, no, ważną pozycję, bo jest napisane, że był królem Masy. A mimo to w dorosłym swoim życiu przypomina sobie słowa matki. Matki, widocznie te słowa miały jakieś ważne znaczenie, skoro dorosły mężczyzna cytuje słowa swojej matki. I kiedy zaczęłam tak się zastanawiać nad słowami tej matki, stwierdziłam, że to była bardzo mądra i bogobojna kobieta. Dlatego, że pisze, tu jest takie określenie, co mam ci powiedzieć, synu moich ślubów. Więc wyobrażam sobie, że to była taka bogobojna kobieta, która powierzała Bogu życie swojego syna, dla której bardzo zależało na tym, żeby syn odniósł sukces i żeby mógł rzeczywiście być takim wspaniałym mężem. I myślę, że przez całe swoje życie ona widziała już jego przyszłość, ponieważ w tym fragmencie jest kilka razy Zacytowane są słowa jego matki, słowa, które wskazują na tym, że ona wiedziała, że będzie kiedyś miał jakieś stanowisko, że będzie królem, że będzie księciem, ponieważ mu pisze, synu, nie wypada królowi, nie wypada książętom to czy tamto. Więc myślę, że jeżeli my byśmy naszym dzieciom tak cały czas powtarzali, synu, pamiętaj, przed tobą jest przyszłość, pamiętaj, że możesz osiągnąć coś cennego, to myślę, że oni wyrastaliby już w tym poczuciu, że czeka ich coś wspaniałego. I myślę, że właśnie dlatego Lemuelowi udało się, bo jako dorosły człowiek pisze o tym, co uczyła go jego matka. I tutaj pierwsza taka myśl, którą ta matka mu przekazywała, to była taka dziwna według mnie myśl. Pisze, nie oddawaj kobietom swojej siły. Zaczęłam się zastanawiać, co to może znaczyć dla nas jako dla matek. I pierwszą kobietą w życiu mężczyzny jest właśnie jego matka. I myślę, że my jako matki możemy świadomie lub nieświadomie odebrać naszym synom siłę, jaką Bóg im dał. Bóg powierzył mężczyźnie takie szczególne zadanie. Myślę, że wyposażył ich w coś takiego, taką szczególną siłę. Jeśli jesteśmy takimi matkami, zbyt zapobiegliwymi, zbyt takimi opiekuńczymi, możemy pozbawić mężczyzn tej siły. Oni muszą być świadomi, że ponoszą konsekwencje swoich czynów. Dlatego myślę, że matka Lemuela wiedziała, że musi go wychować tak, żeby był świadomy, że będzie mężczyzną, będzie kimś, kto będzie głową rodziny, kimś, kto będzie zarządzał innymi. W związku z tym musi być mężczyzną silnym, odpowiedzialnym. A drugą taką kobietą w życiu mężczyzny jest jego żona. I tu powiem wam szczerze, kiedy zaczęłam się zastanawiać, to my jako żony możemy też pozbawiać naszych mężczyzn siły. Jeśli chcemy przejąć przywództwo, które powinno należeć do mężczyzn, jeśli my je chcemy przejąć, to pozbawiamy ich siły, jaką powinni mieć, żeby być głową rodziny, żeby być przywódcą. Dlatego myślę, że matka Lemuela była wspaniałą kobietą. Właśnie po pierwsze wychowała go naprawdę na mężczyznę, na odpowiedzialnego człowieka. Potem drugą rzeczą, przed którą przestrzegała Lemuela jego matka, to żeby nie nadużywał wina. Dlatego, że była świadoma, że to jest taka pułapka. Dlatego chciała, żeby Lemuel wyrósł na wspaniałego mężczyznę i przestrzegała go, że synu, ale podoba mi się to określenie, kiedy mówi, nie mówi, nie wolno ci tego robić, mówi Lemuelu, królom nie wypada pić wina. Jak gdyby pokazuje mu, że wierzysz w to, że będzie wspaniałym królem i dlatego on powinien powstrzymywać się od mocnych trunków. I potem jeszcze pewną rzecz, na którą jego matka zwróciła mu uwagę. Ponieważ wierzyła, że osiągnie w życiu sukces, ponieważ wierzyła, że będzie kimś ważnym, chciała, żeby w tym wszystkim nie zapomniał o ludziach ubogich, o ludziach zagubionych, biednych, żeby miał takie współczujące serce. I dlatego mówi, że kiedy już osiągniesz sukces, to wstawaj w obronie biednych, opuszczonych, nie zapominaj o ubogich. Myślę, że to też dla nas, jako dla matek, może być taka wskazówka. Musimy wychować nasze dzieci na odpowiedzialne osoby, ale jednocześnie wskazywać im, żeby kiedy już osiągną jakiś sukces, żeby nie zapomnieli, że obok nich są ludzie, którzy będą w potrzebie, żeby mieli takie współczujące, pełne czułości serce. A druga część to była część taka dla matek i powiem, że dla mnie ta część była taka zachęcająca, chociażby dlatego, że czasem mi się wydawało, że słowa, które mówię do moich dzieci, to może gdzieś tam mijają tak mimo uszu, ale to słowo mi pokazało, że warto mówić, warto przekazywać pewne prawdy, dlatego że skoro Lemuel jako dorosły człowiek przypomniał sobie słowa matki, to znaczy, że te słowa mają jakąś wartość, że warto im mówić i przekazywać pewne zasady życia. A druga część to jest część, która pokazuje kobietę, jej rolę w życiu. I przyznam wam szczerze, że wiele razy czytałam ten fragment i zwykle jak już dochodziłam do tego fragmentu, mówię, ja nie chcę być dzielną kobietą, ponieważ tu jest tylko ciągle, co ta kobieta robi, A jedyna rzecz, którą mężczyzna tu robi, to siedzi w bramie. Więc powiedziałam, ja nie chcę być tą dzielną kobietą. Ale myślę, że ten rozdział został napisany jako zachęta. Zachęta dla kobiet. I powiem wam, że to jest fascynujące słowo, dlatego że jest napisane w czasach, kiedy kobiety niewiele miały do powiedzenia, a mimo to jest wiele wspaniałych rzeczy napisane o tych kobietach. Dzisiaj, kiedy mamy takie równouprawnienie, to te rzeczy nie wydają się nam takie fascynujące, ale wtedy kobieta tak niewiele miała do powiedzenia, a kiedy przeczytamy ten fragment, to zobaczycie, ile cudownych rzeczy ta kobieta mogła wykonać. W dzisiejszych czasach, nawet w dzisiejszych czasach to zastanawia, nie mówiąc o tym, że było to napisane właśnie wtedy, kiedy inne były prawa kobiet. Teraz spróbuję przeczytać ten drugi fragment tego rozdziału. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej rano, gdy jeszcze jest noc, a daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnicę, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycie, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz bogobojna żona jest pełna chwały. Oddajcie jej, co jej się należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Myślę, że to tak. Wiele z nas chciałoby usłyszeć, że jesteśmy dzielnymi kobietami. Autor pisze, że dzielna kobieta trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Zaczęłam się zastanawiać, dla nas w dzisiejszym współczesnym świecie to nic nie mówi. Gdybym komuś powiedziała, wartość twoja jest większa niż perły, to tak naprawdę nic nie mówi. Po pierwsze dlatego, że kiedyś, żeby zdobyć kobietę, trzeba było za nią zapłacić, więc ona miała już określoną wartość. Po drugie, perły były w obiegu i one miały, naprawdę przedstawiały dużą wartość. Dzisiaj perły nie są takie popularne, dlatego że kiedyś, żeby wydobyć perły, trzeba było często poświęcić swoje życie. Bardzo trudno było je zdobyć, nie było takiego sprzętu jak dzisiaj, więc wydobycie takiej perły było bardzo drogocenne. Dzisiaj najczęściej zdobywa się w sposób hodowlany perły, więc one już nie mają aż takiej wartości. Wtedy perła była takim rzeczywiście objawem czegoś cennego, więc dzielna kobieta była porównana do perły. Chciałam to tak kiedyś uwspółcześnić i zapytałam, czy gdybyś miał powiedzieć, czy twoją żonę zamieniłbyś na przykład na piękną willę albo samochód, jakiś Mercedes klasy C. A wtedy jeden mężczyzna mi powiedział, nie, no może na przedmiot to bym nie zamienił, ale może na inną kobietę. Więc, ale czy my jako kobiety jesteśmy świadome, że mamy wartość, że przedstawiamy jakąś wartość? Ja pomyślałam sobie o sobie. Czy jestem pewna, że dla mojego męża przedstawiam jakąś wartość? Czy jestem kobietą, o którą warto byłoby walczyć, którą warto byłoby zdobywać? I ponieważ to pisał mężczyzna, więc spróbujmy my jako kobiety zobaczyć, czego oczekuje mężczyzna od kobiety? Pierwszą rzeczą jest zaufanie. I ostatnio przeczytałam w pewnym artykule, że nadal, kiedy przeprowadzano wywiad z mężczyznami, pytano, jakich wartości oczekują, to powiedzieli, że najbardziej liczą na to, że będą mogli ufać swojej żonie. I tutaj też jest to wyartykułowane. Serce małżonka ufa jej. Myślę, że zaufanie jest takim pierwszą potrzebą mężczyzny, że mężczyzna potrzebuje ufać kobiecie. Ufać swojej żonie, że nigdy nie zrobi nic przeciwko niemu, że zawsze będzie stała po jego stronie bez względu na okoliczności. I potem jest mnóstwo czynności, które kobieta może wykonać. I sądząc po tym, myślę, że mężczyzna ceni też pracowitość w kobiecie, ponieważ jest wyszczególnionych wiele czynności, które ta kobieta czyni. Pracuje żwawo swoimi rękami, podobne jest do okrętów handlowych i mnóstwo czynności. Najbardziej tu mnie przerażało takie określenie: wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, bo to jest moja słabość. Powiem wam szczerze, już w tym momencie nie chciałam być dzielną kobietą, bo wstanie wcześniej rano to jest dla mnie wielkie wyzwanie. Ale myślę, że tu nie o to chodzi. Dla mnie to jest, ten rozdział jest taką wspaniałą okazją, że każda z nas może się odnaleźć w którymś momencie. Może masz takie powołanie, żeby prowadzić jakiś biznes. To jest dla ciebie tutaj miejsce. Pisze, gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Nawet tu jest takie, wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Czyli po prostu, jeśli masz takie powołanie, żeby prowadzić jakiś biznes, dla ciebie tutaj jest miejsce. Jeśli potrafisz na przykład robić jakieś rękodzieła, to tu też jest takie miejsce dla takiej kobiety. Myślę, że każda z nas może odnaleźć się w którymś z tych miejsc w tym rozdziale. Ale ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na rzecz, która mi się tutaj tak bardzo spodobała. Mianowicie, że pisze, że sama sobie sporządza okrycie, jej szata jest z purpury i bisioru. Zadałam sobie trud, żeby się dowiedzieć, co to jest ta purpura i bisior. A ponieważ to jest bardzo ciekawe, to przeczytam wam. Purpura to pewien rodzaj ślimaków, z których wytwarzano barwnik o tej samej nazwie. Otrzymywano purpurę ze śluzu ślimaka purpurowego występującego na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Dlaczego to było takie cenne? Dlatego, że żeby sporządzić taką szatę z purpury, trzeba było ślimaki zmiażdżyć, przez 3 dni pozostawić je zmieszane z solą, a następnie wygotowywać, a potem zanurzono tkaninę w roztworze i wystawiano na słońce. I żeby zdobyć ten barwnik na jedną szatę, trzeba było aż 16 tysięcy muszli zgnieść i przerobić na ten barwnik o nazwie purpura. Więc wiecie, to było coś naprawdę cennego, bo to nie była jakaś mała rzecz. I purpura na starożytnym wschodzie była oznaką władzy. I dlatego tutaj jest napisane, że ta kobieta ubiera się w purpurę i bisior, czyli coś bardzo cennego, coś bardzo drogiego. I myślę, że skoro to zostało umieszczone w Bożym Słowie, to znaczy, że Bóg się nie gniewa, kiedy jesteśmy ubrane nawet w bardzo drogą rzecz, jeżeli nas na taką rzecz stać. W każdym razie tutaj jest pokazana wartość tej kobiety, która ubrana była w purpurę, w coś bardzo cennego. I teraz, o ile ta purpura to był kolor, czyli barwnik, o tyle bisior to był rodzaj tkaniny. I uchodziła w tamtych czasach za najdroższą tkaninę, ponieważ to była wykonywana ręcznie z nici, które stanowiły wydzielinę pewnego gatunku małż morskich. I najpierw wymagało to wyłowienia z głębi bardzo dużej liczby tych małż, a następnie bardzo wielkiej zręczności, żeby utkać z tego tkaninę. I bisior był jakby takim jedwabiem morskim, miał piękny, złocisty kolor i był bardzo, i to bardzo drogi. Tu jest napisane, że ta kobieta była ubrana właśnie w bisior i w purpurę, czyli w coś, co było bardzo cenne, czyli myślę, że to dla mnie jest takim obrazem, że my jesteśmy cenne, że skoro jest to umieszczone w Bożym Słowie, to znaczy, że ma to jakieś znaczenie. Więc po pierwsze powiedziałam, że mężczyźni cenią kobiety, którym mogą zaufać. Po drugie kobietom pracowitym, bo tu jest mnóstwo czynności, które ta kobieta wykonuje. A po trzecie lubią pogodne osoby, dlatego że jest napisane, że z uśmiechem patrzy w przyszłość. I wiem, że mężczyźni nie lubią narzekających kobiet, nie lubią kobiet, które ciągle tam brzęczą i marudzą. Chociaż my jako kobiety, no niestety, powiem o sobie, często jestem marudna, a potem sobie przypominam, że nie mogę taka być. Więc trochę optymizmu myślę, że bardzo mężczyźni lubią. Cenią sobie kobiety radosne, patrzące ufnie w przyszłość. I kobiety, które są mądrymi kobietami, bo pisze, gdy otwiera usta, mówi mądrze, jej język wypowiada dobre rady. I myślę, że my jako kobiety czasem musimy zamilknąć i lepiej nic nie powiedzieć, jeżeli nie możemy powiedzieć czegoś mądrego. Ale myślę, że Lemuel, który napisał ten rozdział, był dobrym psychologiem, ponieważ pisze o tym, czego z kolei kobieta oczekuje od mężczyzny. Popisze tak. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą i jej mąż sławi ją. Czyli myślę, że największą potrzebą kobiet jest potrzeba uznania. Kobiety bardzo lubią, kiedy mężowie ich chwalą, kiedy mówią im miłe słowa. Dlatego myślę, że Lemuel to wiedział i nie szczędził swojej żonie miłych słów. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym tutaj powiedzieć. O mężu jest napisane, że jej mąż jest w bramach szanowany. Zasiada w radzie starszych kraju. I tutaj dla mnie to jest taki sygnał, że powinniśmy pozwolić mężczyznom, aby mogli być szanowani, mogli zasiadać w radzie, pozwolić im realizować to, do czego zostali powołani. Nie musimy się obawiać, że będziemy, wiem, pozbawione jakichś zaszczytów. Ja myślę, że jeśli mój mąż odnosi sukcesy, to jest częścią również mojego sukcesu. Ja mogę się czuć szczęśliwa, jeżeli mój mąż jest szanowany, jeżeli on może realizować się w tym, do czego został powołany. I życzę każdej z was, by była taką dzielną kobietą, i nie musimy mieć kompleksów. Możemy w każdej z tych elementów odnaleźć siebie. Ja myślę, że każda z nas jest na swój sposób dzielna, jeśli będziemy świadome swojej wartości. Wiem, że każda z nas ma jakieś zdolności i nie musimy mieć kompleksów, żeby powiedzieć sobie, ja na przykład nie potrafię czegoś robić, ale potrafię robić coś innego. I może właśnie to jest to, czego mój mąż oczekuje ode mnie. I dlatego życzę wam, aby każda z was była dzielną kobietą, taką prawdziwie dzielną kobietą. I abyśmy z ufnością i z radością patrzyły w przyszłość i wierzyły, że nasze życie ma sens. Dziękuję.
Tak, dziękujemy bardzo. Drogie siostry, jest nad czym pracować, prawda? I warto. Ja bym chciał powiedzieć na zakończenie, bo myślę, że doprowadzimy już do modlitwy, że rzeczywiście nasze dzieci są takie, jakie komunikaty im przekazujemy, co też czytaliśmy w tym 31 rozdziale przypowieści. To, co słyszał od swojej matki, wzór jego matki spowodował, że odniósł sukces. Spowodował, że był człowiekiem, który wierzył w siebie, człowiekiem o zdrowej psychice i człowiekiem, który potrafił innych nauczać. Bo ponieważ jego rozdział znalazł się w Piśmie Świętym, To znaczy, kochani, że nabył pewne wartości, którymi chciał się podzielić. Ja myślę, że każdy z nas może mieć duży wpływ na nasze społeczeństwo, przede wszystkim właśnie na nasze dzieci, na nasze wnuki, jak powiedziałem. Chociaż, kochani, sytuacja nas do tego nie skłania. Sytuacja gospodarcza ani polityczna w Polsce, ani nawet religijna w Polsce, no, nie napawa nas optymizmem. Ale, kochani, Kościół funkcjonuje inaczej. Kościół może się temu wszystkiemu przeciwstawić. Oto najnowsze badania statystyczne w naszym kraju wykazują, że co piąty Polak czuje się samotny, wykluczony ze społeczeństwa, a stan taki wywołuje zaburzenia psychiczne, pisze Dziennik. To najwyższy odsetek spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Co piąty Polak. Rocznie z tego powodu życie w Polsce odbiera sobie 6 tysięcy ludzi. 6 tysięcy Polaków rocznie odbiera sobie życie, a prawie 2 miliony Polaków trafia na leczenie psychiatryczne. Kochani, w ostatnich 15 latach liczba osób leczonych psychiatrycznie wzrosła u nas z 600 tysięcy do ponad 1,5 miliona rocznie. Ja cytuję tylko statystyki. Kochani, Polacy od kilku lat cierpią na pandemię załamań nerwowych i depresji i głównym źródłem jest samotność, poczucie społecznego odrzucenia, lęk o przyszłość, poczucie winy z powodu niewywiązywania się spełnionych ról społecznych, zawrotne tempo życia, a nade wszystko ogromne rozluźnienie więzów rodzinnych. Rozluźnienie więzów rodzinnych powodują poważny stres, z którym niestety znaczna grupa naszego społeczeństwa sobie nie radzi. I posłuchajmy teraz. Jak zaznacza pewien naukowiec, sytuacja ta odbija się niekorzystnie na zdrowiu psychicznym nie tylko dorosłych, ale również naszych dzieci. Lekarze szacują, słuchajcie, że blisko 1 milion dzieci i młodzieży w Polsce wymaga stałej opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Większość z nich to dzieci z tak zwanych dobrych domów. Dobry dom to również chrześcijański dom, gdzie oboje rodzice ciężko pracują, nie poświęcają dziecku wystarczająco dużo czasu, bądź w ogóle nie ma ich w domu, bo na przykład wyemigrowali za pracą. W ubiegłym tygodniu placówka pewnego doktora, czyli, kochani, w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu koło Warszawy, musiała wstrzymać przyjęcia na oddziały psychiatryczne dla dzieci. Przywieziono nam tylu pacjentów, powiada ordynator, że przyjęliśmy tylko najostrzejsze przypadki, agresywne maluchy, które dokonały samookaleczenia, kilkunastoletnich niedoszłych samobójców i dzieci z ciężką depresją. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że dzieci wołają o pomoc. Że dzieci biją na alarm. Rodzice, zauważcie nas. Rodzice, przekażcie nam jakieś porządne dziedzictwo. My chcemy być szczęśliwe. My chcemy żyć. My chcemy być radosne. Dlatego też, kochani, podsumowując to wszystko, co dzisiaj słyszeliśmy, myślę, że czas, aby upaść na kolana przed Bogiem. Jak powiedział Jeremiasz, wołać we dnie i w nocy, we łzach o swoje dzieci. Kochani, tylko na kolanach możemy wywalczyć szczęście naszych dzieci. Sukcesy, błogosławieństwo, poczucie własnej wartości. Sukcesy, które będą w przyszłości odnosić. My mamy broń. Jako chrześcijanie wiemy, jak zareagować. Świat nie wie. Dlatego wśród dorosłych tyle samobójstw. Tyle depresji, coraz więcej oddziałów psychiatrycznych. Bo świat nie wie, co zrobić. Widzi tragedię sytuacji. Kochani, nawet jeżeli w naszych rodzinach są trudne przypadki, możemy wygrać, możemy zwyciężyć. Job zwyciężył, wielu mężów Bożych zwyciężył, nawet Dawid zwyciężył, któremu przekazano złe komunikaty, ale przełamał to, stanął w imieniu Jezusa i swoim dzieciom przygotował już dobre Boże dziedzictwo. Postańmy do modlitwy. Mamy prawo się modlić. Mamy prawo, po pierwsze, przełamać złe dziedzictwo, które my otrzymaliśmy od naszych rodziców. I to te komunikaty, które my słyszeliśmy. Tę beznadziejność. Kochani, ten brak poszanowania dla samego siebie. Kochani, te kompleksy, które otrzymaliśmy. To wszystko możemy dzisiaj wyznać w imieniu Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć, Boże, ja wierzę, że powołałeś mnie i moją rodzinę, powołałeś moje dzieci do królewskiego życia, zapraszasz nas do swojego królestwa i chcemy żyć po królewsku i będziemy żyli po królewsku i ogłaszam to królowanie, królowanie moich dzieci i wygłaszam, Boże, błogosławieństwo dla moich dzieci. Drogie siostry, słyszeliście dzisiaj również, jak kobieta może zareagować, Boża kobieta, chcielibyśmy zawołać do Pana, chcielibyśmy przeprosić Pana, za swoje negatywne, brak optymizmu, za nasze kompleksy, za te komunikaty, które złe przekazujemy naszym dzieciom, za złe rozmowy, za złe podejście, za złe budowanie naszych rodzin. Przeprośmy Pana i wygłaszajmy i złamy to złe dziedzictwo i ogłaszajmy Boże błogosławieństwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie, że Ty jesteś zwycięzcą, Ty jesteś królem. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że w Twoim imieniu, Panie, możemy przełamać wszystko, co złe. I otrzymaliśmy złe rzeczy od naszych rodziców, dziadów i pradziadów, Panie. Ale możemy to wszystko zmienić, zamienić, przemienić na dobro, przemienić na błogosławieństwo, przemienić na chwałę, przemienić na Królestwo Boże w modlitwie właśnie. I dzisiaj wyznajemy, dzisiaj pokutujemy, dzisiaj przepraszamy Ciebie, Panie, że byliśmy jak ojcowie, Panie, że często płynęliśmy z nurtem, ale dzisiaj chcemy się przeciwstawić w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja! Ja wiem, że powołujesz, Boże, zdrowe rodziny i chcesz odbudować rodziny i nie chcemy się poddać, nie chcemy iść do szpitala psychiatrycznego, nie chcemy, aby nasze dzieci były narkomanami, nie zgadzamy się, aby nasze dzieci szły do więzień, nie zgadzamy się, aby nasze dzieci płakały, nie zgadzamy się w imieniu Jezusa, halleluja. I Panie, dzisiaj ogłaszamy Twoje zwycięstwo. Przełamujemy, Panie, to całe przekleństwo rodowe w imieniu Jezusa, Boże. I nad każdą rodziną wypowiadamy Boże błogosławieństwo, Bożą radość, Boże sukcesy i Boże działanie w życiu naszych dzieci, naszych wnuków i naszych prawnuków. Halleluja. I dziękujemy Tobie, Panie, że Kościół ma nadzieję, że możemy wygrać życie naszych dzieci, Panie, i następnych pokoleń. I dziękujemy Tobie, Boże, że do tego nas powołujesz. I dlatego stoimy tutaj dzisiaj, Panie, wyłomie, Panie, naszych rodzin, Panie, naszych drzew genealogicznych i to wszystko, co było złe, Panie, to wszystko, Boże, przełamujemy przez krew Jezusa Chrystusa. Halleluja. I dziękujemy Tobie, Panie, że możemy ogłaszać błogosławieństwo dla naszych dzieci. One będą żyły po królewsku, bo one są powołane do życia królewskiego. Halleluja. One, Boże drogi, będą odnosiły błogosławieństwo i sukcesy w ich życiu, bo my jako rodzice w to wierzymy i my to wygłaszamy w autorytecie Jezusa Chrystusa. Halleluja. I w autorytecie Jezusa Chrystusa wygłaszam błogosławieństwo nad każdą rodziną w tym zborze, Panie. I dziękuję Tobie, Panie, za żony i za mężów. Dziękuję za ojców i za matki, Panie. Za dziadków i za babcie, halleluja. I za dzieci, za młodzież, za wnuków, Panie. I błogosławię temu zborowi w imieniu Jezusa. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, że jest przyszłość dla ludu Bożego i dla naszych dzieci. I dziękujemy Tobie, Panie, że Ty jesteś zainteresowany rodziną i będziesz błogosławił każdej rodzinie z osobna w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Módlmy się, bracia, siostry, jeżeli Duch Święty poruszył Ciebie w czymkolwiek, wołaj do Pana. Po pierwsze przepraszaj, ale po drugie też wyznawaj, głośno ogłaszaj Boże błogosławieństwo nad swoją rodziną. Błogosławmy Pana.